Ale kochani, dzisiaj chciałem się z wami podzielić takim słowem. W zasadzie to tak przychodzi mi na myśl, żeby powiedzieć, że tak trochę niepoważnie się dzisiaj zachowujecie. Przy takim święcie klaskać, skakać, śpiewać takie pieśni, perkusje jeszcze uruchamiać, to się nie godzi, prawda? Tak już no, ci bracia, co przy komunii byli, to tak już bardziej godnie, prawda? Wszyscy na czarno, czarne buciki, krawaty stonowane, także tak już bardziej tak się zrobiło, prawda, taka atmosfera, taka odpowiedniejsza bardziej na dzisiejszy dzień. A tu oni skończyli i znowu zaczynają, prawda? No to jest naprawdę niepoważne podejście do tak poważnego święta, prawda? I o tym właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć, kochani. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. I przeczytamy fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział. Czytaliśmy fragmenty z tego rozdziału przy innych okazjach, ale dzisiaj szczególnie chciałem właśnie na ten temat powiedzieć, dlatego że mamy szczególne święto, prawda? Tak, tak. Święto, ono się nazywa Święto Zmarłych, tak? Święto Zmarłych, czy Święto Żywych. No właśnie, przeczytajmy Słowo Boże, 1239 strona. Czytamy tak, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i której trwacie. To jest, kochani, powtórka, przypomnienie Ewangelii. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom na raz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy uzna za bezrzut zużyteczną wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A śmierć zostanie uznana za bezużyteczną jako wróg ostatni. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko. Aby Bóg był wszystkim i we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chcić dla umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się dla nich chcić? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja, codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeżeli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą, niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem. Może pszenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt. Inne jest ciało ptaków, inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała niebieskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, inna chwała gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co zmysłowe. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi gliniany. Drugi człowiek to Pan z nieba. Jaki jest ten gliniany, tacy są i ci gliniani ludzie. Zaś jaki jest ten niebiański, tacy są też i niebiańscy ludzie. Jak nosiliśmy obraz glinianego, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą dziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Kochani, musimy dobrze zdać sobie sprawę, czego Pan od nas chce. Ja przeczytałem ten rozdział i zapewne śledząc w swoich Bibliach zauważyliście, że w niektórych miejscach troszeczkę jakby się różniło niektórymi słowami. A ja wam powiem, że otworzyłem dzisiaj oryginalny Nowy Testament grecki, bo powiem tak szczerze, wersetu, który przeczytałem w 29 werset, nie rozumiałem jak dotąd nigdy. I zawsze go omijałem i to takim dużym, dużym, szerokim łukiem, żeby nie mówić na ten temat, żeby nie wypowiadać się, bo nie wiedziałem o czym on mówi. Ale kochani, Pan dzisiaj przemówił do mnie i chciałem bardzo wyraźnie wam powiedzieć. Dzisiejsze święto jest w zasadzie bardzo radosnym świętem. Wiecie, jakie to jest święto? Niedziela. Wspaniały dzień, siódmy dzień, w którym Bóg odpoczął. My nie robimy czegoś dzisiaj tutaj na tym miejscu, skacząc, klaszcząc, uwielbiając Pana, żeby zrobić komuś na przekór i powiedzieć, wy się smucicie, no to my się właśnie będziemy weselić. Wy idziecie ze zwieszoną głową, to my będziemy tańczyć, żeby wam na przekór zrobić. Bo wiecie, bo my jesteśmy protestanci, bo wy jesteście katolicy, my jesteśmy protestanci, więc my na protest taki idziemy i my wam na przekór będziemy robić. Kochani, to co dzisiaj na tym miejscu się dzieje, pieśni, które śpiewane były dzisiaj na tym miejscu, wiecie kto je dzisiaj przygotował, żebyśmy je śpiewali? Powiecie Krzysiek. Nie Krzysiek. Duch Święty. I my się poddajemy Duchowi Świętemu. To Duch Święty tak pokierował, żeby takie pieśni były śpiewane. Wiecie, my w naszych śpiewnikach i wśród wszystkich pieśni, jakie śpiewamy, mamy też i bardzo smutne pieśni. Bardzo powolne pieśni. I Duch Święty mógł takie wybrać dzisiaj, ale wybrał nam wesołe. A może to dlatego właśnie, że to słowo też posłał, ażebyśmy je rozważyli. Kochani, 29 werset, jedno słówko troszkę zostało tutaj zmienione w oryginale. Cóż wtedy uczynią ci, którzy dają się chrzcić i wy macie w waszej wersji za umarłych? I tego nigdy nie rozumiałem. A wiecie, co Pan powiedział, o co chodzi? To jest bardzo proste i bardzo oczywiste. To jest werset, który mówi o wierze w zmartwychwstanie. Albo wierzysz w zmartwychwstanie i dzisiejszy dzień dla ciebie jest bardzo szczególnym dniem, bo wspominasz kogoś, kto z twojej rodziny jest, kto z twojego domu pochodzi, który zasnął. I on wstanie, jak człowiek zasypia, to też i wstaje, prawda? Kładzie się po to, żeby zasnąć, odpocząć, a później wstać. Nikt nie kładzie się po to, żeby zasnąć i już się nie obudzić. Ale myśl jest taka, główna myśl jest taka, że człowiek zasypia i wstaje. Kochani, ci ludzie zasnęli. I to jest dla nas wielką radością, że oni zmartwychwstaną i my razem z nimi się spotkamy. I ci, którzy dawali się chrzcić, nie dawali się chrzcić za umarłych, tylko dawali się chrzcić dla umarłych, ze względu na tych, którzy zasnęli w Panu. Ja wierzę, że oni zmartwychwstaną. Ja wiem, że oni będą u Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ja też chcę się ochrzcić, żeby się z nimi spotkać. Bo oni zmartwychwstaną i ja będę żył. Dlatego ja się chrzczę po to, żeby być dokładnie w tym samym miejscu, gdzie oni w tej chwili są. Ja też chcę pójść dokładnie w to samo miejsce. I dlatego ja się daję ochrzcić, żeby się z nimi spotkać. O tym mówi ten werset. Dzisiejsze święto jest w zasadzie radosnym świętem. Jest w zasadzie radosnym świętem. Co my chcemy zrobić z tymi ludźmi? Z tymi ludźmi już wszystko zostało zrobione. Jedyne, co można dla nich zrobić, to jest w zmartwych wzbudzić ich. To jest jedyne, co można dla tych ludzi zrobić. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Tylko jak my podchodzimy do tej całej rzeczywistości, do tego wszystkiego, co się dzieje, kiedy człowiek z tej ziemi odchodzi? Wiecie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego i na przykład w 16 wersecie jest powiedziane, jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. I umarli, to słowo, które tutaj jest użyte, w greckim tekście to jest słowo nekroi. Stąd pochodzi słowo nekrolog. Znacie takie słowo, prawda? Nekroi to jest umierać, umarli. Nekroi, umarli. Nekrolog, czyli słowo o śmierci, o umarłych, o tym, że ktoś umarł. Ale wiecie, kiedy czytamy kawałek dalej i na przykład w 18 wersecie jest użyte jakby niby to samo, ale w polskim tekście jest ładnie to przetłumaczone, zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Zobaczcie, że jest użyte zupełnie inne słowo. I w greckim tekście ono jest też zupełnie inne. Umarli to są nekroi, a ci, którzy zasnęli, koimetentes. Zupełnie inne słowo. Nekro i koimetentes. Zupełnie inne słowo. Zasnęli. I wiecie, co apostoł Paweł chce nam uzmysłowić i pokazać? On mówi, ja chcę wam przypomnieć. Ja chcę wam przypomnieć Ewangelię, którą wam przyniósł Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Przypomnijcie sobie. Albo będziecie tego dnia chodzić smutni, będziecie płakać, będziecie wspominać, że ktoś was opuścił, że ktoś od was odszedł, że ktoś umarł, nekroi, prawda, i został złożony, albo będziecie mówić, że on jest koimetentes, że on zasnął i że stanie się coś takiego, co grecki tekst określa anastasis nekron. Anastasis nekron. Wiecie, co to znaczy? To znaczy powstanie z umarłych. Powstanie z umarłych. I albo podchodzimy do tego, że ludzie, którzy wokół nas żyją, to są ci ludzie, z którymi my cały czas będziemy. Jesteśmy tutaj, jesteśmy, chodzimy z nimi, mamy z nimi społeczność, rozmawiamy z nimi i odejdziemy z tej ziemi i niestety, ale będziemy dalej zdani na nich. A my już mamy ich o tak, o powyżej uszu i nie chcemy z nimi mieć nic wspólnego. No i oczywiście możemy pójść na inne miejsce i się z nimi więcej nie spotkać i możemy być uwolnieni od ich towarzystwa. Oczywiście, jak najbardziej, tylko że jeśli oni pójdą do nieba, a my mamy się znaleźć nie z nimi, to się znajdziemy. No właśnie, i tu jest problem. Dlatego, kochani, trzeba się nauczyć tutaj na ziemi żyć z ludźmi tak, żebyśmy żyli ze wszystkimi ludźmi w pokoju. Kochani, to się trzeba nauczyć tutaj na ziemi, żeby z ludźmi żyć w pokoju. Naprawdę, bo to się w cudowny sposób nie stanie, że tutaj to jest mój największy wróg, a ja jestem jego najzacieklejszym przeciwnikiem, a jak tylko przekroczymy bramy nieba, to tam będziemy najlepszymi kumplami. Tam będziemy już największymi przyjaciółmi, tam to my będziemy, o, naprawdę ze sobą żyć. Kochani, tak nie ma. Słowo Boże nam mówi, że jeśli nauczymy się żyć w pokoju tutaj z ludźmi, to tam z ludźmi będziemy żyli jeszcze we wspanialszym pokoju, bo tam będzie pokój doskonały. Będzie doskonały, więc jeśli nauczysz się coś czynić w sposób niedoskonały tu na ziemi, to tam będzie to samo udoskonalone, doprowadzone do absolutnej doskonałości. I wiecie, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że musimy się nauczyć przede wszystkim tego, co Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, czynił. A wiecie, co najbardziej było widoczne w życiu Jezusa Chrystusa? Jedno słowo, w zasadzie jedno słowo. Pokora. Pokora. Kochani, wszystkie inne rzeczy, które się działy, to były podporządkowane woli Ojca. A więc jeśli wolą Ojca było, aby kochać ludzi, Jezus Chrystus kochał ludzi. Jeśli wolą Ojca było, żeby nauczać ludzi, On nauczał ludzi. Jeśli wolą Ojca było, aby On uzdrawiał ludzi, to On uzdrawiał ludzi. I najważniejsze w Jego służbie była pokora. Kochani, jeśli nie nauczymy się pokory, jeśli nie nauczymy się chodzenia w Duchu Świętym, to w zasadzie nie osiągniemy najważniejszego celu. Celu, którym jest być dzieckiem Bożym. Naprawdę być dzieckiem Bożym. Kochani, ja nie wypowiadam się przeciwko świętu, które dzisiaj jest. Ja nie każę wam, ażebyście dzisiaj przestrzegali wszystkie zasady, które obowiązują w czasie tego święta. Wiecie, nie o to wcale chodzi, że ja chcę teraz dyskutować na temat tego święta. Ja chcę powiedzieć, poddajcie się Duchowi Świętemu. Jeśli Duch Święty wam nakazuje coś czynić, to czyńcie. Jeśli nie nakazuje czegoś czynić, to nie róbcie na przekór Duchowi Świętemu. Tak powiem. Ja nieraz już słyszę takie rozważania. Czy człowiek wierzący, czy człowiek, który jest dzieckiem Bożym, powinien wziąć te znicze. O, lampiony mi czegoś do głowy przyszły. Znicze. Czy powinien pójść, wziąć znicze, zapalić je i postawić na grobie? No, niektórzy, słyszałem wypowiedzi takie, niektórzy tak mówili. Jedni przyrządzając kolację stawiają świeczki, jakieś serweteczki, jakieś ozdóbki, coś tego, a inni po prostu siadają do stołu, biorą łyżkę do ręki i po prostu jedzą. to dla mnie jest zupełnie obojętne, czy ktoś stawia świeczki, czy nie stawia świeczki. Ja powiem tak, kochani. Nie ma nakazu w Słowie Bożym, żebyśmy stawiali. Nie ma też zakazu w Słowie Bożym, żebyśmy stawiali. I w takich przypadkach jest po prostu problem, bo trzeba po prostu wziąć losy, rzucić. I jeśli wyjdzie orzeł, reszka na przykład, nie, to tak ma być, nie? Brat Robert na którymś kazaniu mówił, że można mieć monetę, która z każdej strony ma reszkę, prawda? Tak. Rzucić i zawsze wyjdzie reszka. Stawiać, jeśli wyjdzie reszka, to stawiać, tak, no. I rzuciłeś, no, reszka jest, tak. Drugi raz rzuciłeś, też i reszka jest. Ktoś inny wziął, rzucił reszka. Stawiać. Już wiem, jak mam zrobić. Kochani, ja powiem wam zupełnie szczerze, my nie robimy czegoś na przekór ludziom. Że jeśli ludzie stawiają, to my oczywiście jako protestanci nie stawiamy. Jeśli inni nie stawiają, to my, no tak, jako protestanci stawiamy, tak robimy, tak. Jak Boże Narodzenie obchodzą, to my nie obchodzimy. Jak oni nie obchodzą, to my obchodzimy, tak. Bo my jesteśmy protestanci, my zawsze będziemy protestować, tak. Kochani, a nie powinno być czasem wśród wierzących coś takiego, że powinniśmy się, przepraszam za wyrażenie, poddać Duchowi Świętemu? Czy nie powinniśmy czasem poddać się Duchowi Świętemu? Czy to nie Duch Święty powinien rządzić w naszym życiu i powiedzieć, co kiedy powinniśmy robić? Kochani, można wziąć na przykład jakiś napój i można pójść pod drzewko i wylać ten napój, prawda? No kto mi zabroni wylać napój pod drzewko, tak? Ale są ludzie, którzy to robią i mówią, że robią to dla światowida. Myślicie, że to w Afryce? Nie, to w Polsce. Robią to dla światowida. Słyszeliście o kimś takim światowid? No. Robią to w Polsce. Pogański Bóg, który był Bogiem Słowian, zanim Słowianie przyjęli chrześcijaństwo. Idą pod drzewa, wylewają płyny. Robią też inne ciekawe rzeczy, ale nie będę wam pomysłów poddawał. Ciekawe rzeczy posłyszałem, wiecie, bardzo ciekawe. Nasi Polacy, nasi rodowici Słowianie robią rzeczy, które ich ojcowie robili. Dobrze jest robić to, co ojcowie robili. Izraelici też przez pustynię szli i później sobie zrobili to, co ojcowie. Cielca sobie zrobili, też dobrze zrobili, tak? Bo to ten cielec właśnie ich wyprowadził z ziemi egipskiej. To trzeba było to zrobić. Kochani, nie zrozumcie mnie, że ja mam naprawdę coś przeciwko temu tej dzisiejszej okazji, temu dzisiejszemu świętu. Absolutnie nie mam nic. Absolutnie nie mam nic. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, 29 czerwca jest Piotra i Pawła. To są imieniny moje, ale ja ich nie obchodzę. Ja urodziny obchodzę. Nie obchodzę imienin. Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Że jeśli ludzie obchodzą jakieś święto, no nie muszę ja zawsze obchodzić każde ich święto, prawda? Ale nie muszę też na przekór im robić i na złość. Ale albo w coś się włączam, albo w coś się nie włączam. I to jest ważne, z jakich powodów. Albo mam właściwe zrozumienie, albo nie mam właściwego zrozumienia. Kochani, Słowo Boże mówi tak, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przypominam wam Ewangelię, bracia i siostry. Na czym polega Ewangelia? Ewangelia polega na tym, że wierzymy w to, co Jezus Chrystus powiedział. Wszystko, co uczynił, wszystko, co powiedział, jest dla nas tak i amen. Jeśli Bóg przez Ducha swojego Świętego nas prowadzi, to poddawajmy się temu Duchowi Świętemu. Jeśli Bóg przez Ducha swojego Świętego coś nam mówi, to wreszcie usłuchajmy, co do nas mówi. Bo to jest ważne. Bo my w takich momentach możemy zapominać w ogóle o tym, jaka jest wola Boża dla naszego życia. Cieszcie się i radujcie się, bo ludzie będą zmartwychwzbudzeni. Halleluja! Chwała Panu! Co tak cicho? Nie cieszycie się, że ludzie będą zmartwychwzbudzeni? Nie cieszycie się, że wasi kuzyni, że wasi znajomi, że wasi bliscy będą zmartwychwzbudzeni? Chyba, że nie wierzycie, że będą zmartwychwzbudzeni. Ale będą zmartwychwzbudzeni, o tym mówi Słowo Boże. Dlatego cieszcie się i radujcie się, jeśli zasnęli w Panu, szczególnie jeśli zasnęli w Panu, bo będą zmartwychwzbudzeni i będziecie dokładnie tam samo, gdzie oni. Będziecie razem ze swoim Panem Jezusem Chrystusem. Będziecie się radować i cieszyć. A ten, kto z twojej rodziny odszedł, pojednał się z Panem przed samym odejściem, pojednał się. Chwała Bogu, spotkasz się z Nim. Halleluja, nie będę się smucił, bo ja Go niedługo zobaczę. A takie jest myślenie człowieka wierzącego, dziecka Bożego. Niedługo się zobaczę. Niedługo się spotkam. I chwała Bogu, jeśli głosisz Ewangelię, jeśli opowiadasz swoim znajomym, swoim bliskim, swoim kuzynom, opowiadasz im o Jezusie Chrystusie i oni przed odejściem z tej ziemi pojednali się z Bogiem, odeszli w Panu. Kochani, ja rozumiem, że pozostaliśmy sami i że ich tu z nami nie ma i jakiś tam smutek przez jakiś tam czas jest. Ale kochani, musimy zdawać sobie sprawę z tego ważnego rozrachunku, jaki mamy zrobić w stosunku do tego, co się wydarzyło. Bo nieraz w życiu naszym przychodzą przykre chwile, które nie zostały przez nas zaplanowane, prawda? Ale po pewnym czasie, kiedy rozważymy całą tą sprawę, przemyślimy to wszystko, i wszystkie za i wszystkie przeciw weźmiemy pod uwagę, to dochodzimy do wniosku, że to przyniosło dla naszego życia co? Korzyść. Prawda? Przyniosło to korzyść. Brat Gnel przed chwilą opowiadał, świadectwo składał. Słyszeliście? Wyszło tak, czy wyszło tak? Wyszło według myśli, czy nie według myśli? Ale wyszło to na korzyść? Tak. Wyszło to na korzyść. I to rozważamy. Jeśli ktoś nawet bliski od nas odchodzi, no to jest smutek, bo straciliśmy, ale rozważamy. Po pewnym czasie jesteśmy w stanie spojrzeć na to z pewnego dystansu, z pewnej perspektywy. I dochodzimy do wniosku, że jest dobrze. Jest dobrze. Gdybym ja teraz zaczął płakać, kochani, wspominając o tym, że moja mama umarła, stanąłbym przed wami smutny, powiedziałbym, bracia i siostry, w dzisiejszym dniu przypomniałem sobie o tym, że moja mama zmarła. Łzy mi pociekły, cisza zapanowała. Ale wiecie, kochani, do jakiego wniosku z perspektywy czasu dochodzę? Moja mama była w bardzo ciężkim stanie. Jej zdrowie już tak było mocno uszkodzone i organizm tak mocno uszkodzony, że dla niej przedłużanie życia było tylko męką. Ogromną męką. Wiecie, jak ja jestem wdzięczny Bogu, że On ją wziął? Wiecie, jak ja jestem Bogu wdzięczny? Ona jest u mojego Pana. Jeszcze więcej wam powiem. Zaczynam się coraz bardziej cieszyć, kiedy pomyślę o tym, że ja z tej ziemi odejdę. Spotkam się z nią. Na pewno się z nią spotkam, bo w to samo miejsce pójdziemy. Dokładnie w to samo miejsce. Ona poszła do Pana, ja też się wybieram do Pana. I dopomóż mi Boże, żebym nigdzie nie zboczył z tej drogi i wszedł tam. I spotkam się z moją mamą, bo ona zmartwychwstanie, ja zmartwychwstanę, ja będę przemieniony. Będziemy razem z Panem, będę nawet z wielu spośród was, może nawet ze wszystkimi. Kochani, naprawdę cudowne rzeczy nas czekają. Dlatego powinniśmy podchodzić do wszystkich spraw tak, jak nam Słowo Boże mówi. Tak jak nam Słowo Boże doradza. To jest dla nas wskazówka. I to doskonała wskazówka. Naprawdę doskonała. Zobaczcie, jest powiedziane, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy uzna za bezużyteczną wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Jak uzna za bezużyteczne wszystko, co jest jakąkolwiek zwierzchnością. Jezus Chrystus uzna za bezużyteczne. Żadna władza, żadna zwierzchność jest do niczego niepotrzebna, absolutnie. Jedynym zwierzchnikiem jest Bóg Wszechmogący. Sam Syn, jest powiedziane, podda się swojemu Ojcu całkowicie. Teraz sprawuje władzę w Jego imieniu. W Jego imieniu wykonuje wiele dzieł. W Jego imieniu jest to wspaniałe działanie i na ziemi, kochani. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Jezus Chrystus sam się podda, sam pokornie stanie pod władzą swojego Ojca. To jest wspaniały czas. I dalej jest powiedziane, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A wiecie, kto na końcu zostanie zniszczony? A śmierć zostanie uznana za bezużyteczną jako wróg ostatni. Śmierć zostanie uznana za bezużyteczną jako wróg ostatni. Ostatni przeciwnik. Kochani, śmierć już nie będzie istnieć. Możecie to sobie wyobrazić. Śmierć nie będzie istnieć. W ogóle jej nie będzie. Dlatego wiecie, czego mamy się nauczyć? Pokory. Po prostu mamy się nauczyć pokory. Kochani, czy potrafimy się upokorzyć przed kimś, kto jest tuż obok nas? Upokorzyć się przed bliźnim swoim. No, ale tu trzeba by podyskutować, tak jak kiedyś uczeni w piśmie dyskutowali, faryzeusze, saduceusze, przyszli do Jezusa, ale kto jest moim bliźnim? I to jest pytanie, prawda? No to kto to jest ten bliźni? I rozważamy. I dyskutujemy. Jakby najważniejsze w tym wszystkim było słowo bliźni. A wiecie, co jest najważniejsze w tym? Uniżenie, pokora. Nie bliźni, tylko pokora. Można dyskutować. Czy imię Boże to jest Jahwe? Czy należy to raczej wymawiać Jehowa? Czy tak należy wymówić? El Shaddai czy El? Czy El Elai? Które imię Boże jest ważniejsze? I możemy dyskutować, i dyskutować, i dyskutować. A wiecie, co jest najważniejsze? Uniżenie przed Bogiem. To jest najważniejsze. Bo Bóg powiedział, jestem, który jestem. I niektórzy uznali, to jest imię Boże. Nie, to nie jest imię Boże. On się pod takim imieniem objawił, wiecie dlaczego? Żeby powiedzieć ludziom, nie ma innego Boga. Czy wiecie, że nie ma innego Boga, tylko jest ten jeden? Ja jestem, powiedział. Po prostu ja jestem. Nie ma innego. Żadnego innego nie ma, nie istnieje. Jeśli jakikolwiek Bóg objawia się ludziom i czyni nawet jakieś znaki, cuda, to wiecie, kto to jest? Diabeł. Diabeł podszywa się pod najprzeróżniejsze postacie. Przybiera pozór pobożności, przybiera obraz anioła światłości. Wszystko robi, żeby ludzi w błąd prowadzić, żeby ludzie myśleli, że on jest tym najważniejszym. Później nawet przyjdzie na tą ziemię i swoją całą władzę przekaże jednemu człowiekowi i powie, że on jest Bogiem i objawi się wśród wielkich znaków i cudów. Wiecie, jak on się nazywa? Antychryst. Tyle jest bogów. Jeden. Jeden jest Bóg. Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, ilu jest? Jeden. Jak się nazywa? Jezus Chrystus. Mocy Bożej ile jest? Jedna. Jak się nazywa? Duch Święty. Wszystko. I więcej nie trzeba wiedzieć. I to jest właśnie powtórka, to jest przypomnienie. I to właśnie nam chciał przypomnieć dzisiaj Pan przez Ducha swojego Świętego. Abyśmy wrócili na właściwe tory. Lokomotywa, pociąg może jechać też i po terenie poza torami, prawda? Jakiś tam czas, kawałek jeszcze pojedzie. I co się dalej stanie? Katastrofa. Ale jeśli chcesz być chrześcijaninem, który dąży do celu i który dotrze do celu, to musi się znajdować na torach. Na właściwym torze musi się znajdować. Nie możesz sobie gdzieś tam po polach jeździć pociągiem. Pociągiem się jedzie po torze, po konkretnym torze. I Bóg ci wyznaczył tor jako dziecku Bożemu, jako chrześcijaninowi. Jak masz podchodzić do tych wszystkich spraw, które są wokół ciebie? A gdzie to ci ludzie odchodzą, kiedy umierają? I się zastanawiasz i myślisz, wystarczy otworzyć Biblię i przeczytać, jest wszystko napisane. Zmartwychwstaną, ale w jakim ciele przyjdą? I się zastanawiasz i myślisz. Otwierasz Słowo Boże, a tu jest wszystko napisane. Dokładnie jest wszystko napisane. Jest wszystko wyjaśnione, jak masz chodzić, co ma się Bogu podobać w tobie, jak masz postępować. Kochani, rzecz jest zupełnie prosta. Jeżeli jest Bóg, to jest też ten, kogo Bóg wyznaczył, aby był dla Niego Jego rękami, Jego głosem, Jego słowem. Po prostu używa ludzi. Używa jednego do tego, drugiego do czego innego, po prostu używa. I stawia ludzi w odpowiednim miejscu. Ale ty możesz powiedzieć, no tak, ale ja akurat w tym miejscu nie chcę być, ja chcę być w miejscu tam, gdzie On jest. Ja nie chcę być w tym miejscu, nie chcę tutaj bez przerwy stawać i głosić słowo, ja chcę wreszcie siąść tam i niech On głosi. Ja chcę posiedzieć. Kochani, tak nie ma. Jeśli Bóg ciebie wyznacza do konkretnego działania, to musisz konkretnie to robić, a nie co innego. Jeśli nawet tymczasowo masz jakieś inne działanie, to tylko po to, że Bóg chce, abyś wrócił z powrotem na swoje tory. I przez to, co w danym momencie robisz, Bóg po prostu chce ciebie nauczyć, że Jego wola dla ciebie jest bardzo konkretnie określona. Masz to robić, a nie co innego. Kochani, ja podam bardzo prosty przykład taki z życia codziennego. Możesz powiedzieć, ja mam do zrobienia pewną pracę do wykonania, która no, w moim przypadku akurat jest niemożliwa do zrobienia, dlatego że to jest sprawa wybudowania domu, a ja nie mam pieniędzy. Więc rzecz jest oczywista, jasna i wyraźna. Jest to niemożliwe do zrobienia, zupełnie niemożliwe, więc nie biorę w ogóle tego pod uwagę. Dobrze, w porządku, no to jest twoja wola, możesz tak zrobić. Ale ja powiem tak, czy modliłeś się w tej sprawie, czy zapytałeś Boga? Czy Bóg się wypowiedział na ten temat, czy odebrałeś głos Jego? A jeśli przyszedłeś przed Boże oblicze i przedstawiłeś Bogu tą całą sprawę, to co Bóg powiedział? No i powiedzmy, odpowiadasz, no Bóg powiedział, że to jest Jego wolą, że pobłogosławi ciebie i wybudujesz dom. No ale oczywiście ty zdajesz sobie sprawę, że nie masz pieniędzy, więc jest to rzecz niemożliwa, więc jeśli nawet to jest wolą Bożą, to nie ma szansy, żeby to się stało. Amen? Koniec? Tak? Zakończona sprawa? Wiecie, co Słowo Boże mówi dla wierzącego? Zgadza się. Dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. I wszystko dopomaga ku dobremu. Dla kogo? Dla tego, kto słucha głosu Bożego. Dla pokornego. Jeśli Bóg mówi, że to jest Jego wolą, to wcale nie oznacza, że Bóg nie ma pieniędzy i nie ma możliwości zrobienia tego i ty nie masz pieniędzy i nie masz szansy, żeby to zostało zrobione. Tak nie jest. Jeśli jest konkretne Boże Słowo, to jest też i Boża realizacja. Oczywiście nie założysz rąk i nie powiesz, Panie Boże, no to ja właśnie czekam, żebyś zrobił to, co powiedziałeś. Tylko, że Bóg powiedział, że to ty masz zrobić, a nie Bóg. Jeśli Bóg do ciebie powie takie słowa, jak kiedyś czytaliśmy w Starym Testamencie, Bóg powiedział do jednego ze swoich mężów: zbuduję tobie dom. Zbuduję tobie dom. Jeśli Bóg do ciebie tak powie, to wtedy możesz z założonymi rękami czekać. Bóg ci zbuduje. Bóg powiedział, że On ci zbuduje. I on dla tego męża powiedział: zbuduję ci dom. Jak myślicie, ten dom powstał? Oczywiście, że powstał. Dlatego, kochani, nauczmy się chodzić Bożymi drogami. My zazwyczaj chcemy być wodzeni za nos. Tak jak apostoł Paweł powiedział: lubicie, jak was ktoś po twarzy bije. Jak ktoś wam brodę wyrywa. Lubicie, jak was ktoś znieważa. Jak was ktoś poniża. Lubicie. Ale nie możecie znieść konkretnych Bożych słów, które Bóg do was mówi. Wykonujcie moją wolę. Wykonujcie to, co ja do was mówię. Jeśli Bóg mówi, że macie coś uczynić, czyńcie to. Spokojnie do tego podchodźcie. Jeśli Bóg mówi, czyń tak, to czyń tak. Kochani, my mamy mieć podejście do tych wszystkich rzeczy, które wokół nas się dzieją, do świąt, do różnych wydarzeń, do różnych ogłoszeń, do różnych akcji. My mamy podchodzić w bardzo oczywisty sposób. Poddać się prowadzeniu Bożego Ducha Świętego. Wtedy będziemy widzieli konkretne Boże działanie. Weźmiesz się za budowę swojego domu i okaże się, że Bóg wzbudza pieniądze i później się zastanawiasz nawet, skąd one się wzięły. Nie ukradłeś. Zarobiłeś mniej niż wydałeś. Jak to możliwe? No w bardzo prosty sposób. Kiedyś uczniowie przyszli do Jezusa Chrystusa, mieli 5 chlebów i 2 ryby. I co się stało? Nakarmili 5 ludzi, 6 ludzi, 10 ludzi. Jakby na pół rozłamać? 10 osób. Nakarmili 5000. Jak Bóg czyni? Jeżeli chce, aby nam pobłogosławić, po prostu błogosławi nam. Błogosławi. I nie wyczerpie się twoje źródło i będzie ci błogosławił. Ale musisz się nauczyć pokornie podchodzić do Jego woli. Pokornie podchodzić do tego, co do ciebie mówi. Jeżeli Bóg coś ustanawia, to musisz być temu poddany. Jest Boży porządek, jest Boży ład i Bóg ustanawia. I Bóg ustanawia ludzi, i Bóg ustanawia swoich współpracowników, i Bóg ustanawia tych, którzy prowadzą. I ty musisz się nauczyć po prostu współdziałać. Współdziałać ku dobremu. Współdziałać ku dobremu. Jeżeli to jest dobrym świadectwem, to rób to. A żeby naprawdę przyciągnąć innych ludzi naprawdę blisko Chrystusa. Blisko Chrystusa, bo to jest najważniejsze. Jeśli swoim sporządzaniem jedzenia możesz przyprowadzić ludzi do Chrystusa, czyń to. Jeśli swoim zwiastowaniem możesz przyprowadzić ludzi do Chrystusa, czyń to. Jeżeli swoim przykładem życia możesz przyprowadzić ludzi do Chrystusa, czyń to. Po prostu czyń to. Czyń to, a będziesz widzieć Boże działanie. I to jest w życiu w zasadzie najważniejsze. Żeby Bóg widział, że jesteśmy przed Nim upokorzeni, że jesteśmy uniżeni, że chcemy słuchać tego, co do nas mówi. To jest najważniejsze. My możemy zrobić najprzeróżniejsze interesy w naszym życiu, ale czy to nas naprawdę przyprowadzi bliżej Pana? A to jest chyba najważniejsze. Jeśli w Jezusie Chrystusie, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to wiecie, apostoł Paweł chyba się pomylił. To druga część tego wersetu powinna zupełnie inaczej brzmieć. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy najbardziej błogosławionymi ludźmi. No pomyślcie, w tym życiu cielesnym na ziemi pokładamy nadzieję w Chrystusie Jezusie. wspaniale, nie? Wiecie, co to jest powiedziane? Jesteśmy ze wszystkich ludzi, jacy żyją na ziemi, najbardziej pożałowania godni. Bo w Chrystusie Jezusie pokładamy nadzieję tylko w tym ziemskim życiu. A więc dla nas jest ważne, co powiedzą o nas sąsiedzi, co powiedzą o nas kuzyni, co powiedzą od nas znajomi. To dla nas jest najważniejsze, co się tu na tej ziemi dzieje. Najważniejsze, żebym dobrze życie przeżył, żebym w obfitości wszystko przeżył, żebym był bogaty, żebym był piękny, bo lepiej jest być pięknym i zdrowym niż brzydkim i chorym. Prawda? No. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. W tym życiu możemy być piękni i zdrowi i nie przyjąć Jezusa Chrystusa i Jego woli do swojego życia. I co? I pójdziemy na zatracenie. Na wieki wieków przegramy. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Apostoł Paweł mówi wyraźnie, czy Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli cię twoja ręka gorszy, to ją odetnij. Lepiej kalekim wejść do królestwa. Jak cię twoje oko gorszy, to wyłup je, bo lepiej z jednym okiem wejść do królestwa. Niż co? Niż być wrzuconym na zatracenie wieczne. Dlatego, kochani, wiedzmy o tym, że naprawdę najważniejsze dla nas jest Królestwo Boże, Bóg Wszechmogący i poddanie się Jemu. Naprawdę to jest dla nas najważniejsze. I wtedy nie będzie dla nas problemu tego, czy powinniśmy coś obchodzić, czy powinniśmy coś zrobić, czy nie powinniśmy to zrobić. Będziemy naprawdę patrzeć na Boga. Co tak po Bożemu wypada zrobić? Będziemy umieli rozróżnić, co jest po Bożemu, co nie jest po Bożemu. Nie będziemy musieli nawet pytać nikogo, będziemy wiedzieli sami, wewnątrz nas. Będziemy wiedzieli, co wypada zrobić, co nie. Jak należy się zachowywać? A apostoł Paweł nam przypomina Ewangelię. Ja wam przypominam. Może zapomnieliście, to ja wam przypomnę, jaka jest Ewangelia. Ewangelia pokoju, przez którą zostaliście zbawieni. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Abyście naprawdę zawsze umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co się Bogu podoba, a co nie. Abyśmy nie błądzili, a jeśli zabłądziliśmy, to żebyśmy wrócili z tego naszego zabłądzenia. Abyśmy naprawdę poszli właściwą drogą. Niech was Bóg błogosławi. Amen.